Rozdział 16. Listy. O zimnym, szarym świcie dziewczęta zapaliły lampę i przeczytały przypadający na ten dzień werset z takim przejęciem jak nigdy jeszcze, bo cień rzeczywistego zmartwienia dał im poznać, jak bogate było ich życie przy promieniach słonecznych. Książeczki okazały się skuteczne i kojące, bo ubierając się dziewczęta postanowiły, że pożegnanie ich będzie pełne otuchy i że wyprawią matkę w tę przykrą podróż niezasmuconą ich łzami ani skargą. Wszystko wydawało im się bardzo dziwne, gdy zeszły na dół, tak mgliście i cicho było na dworze, tak jasno i ruchliwie w domu. Śniadanie o wczesnej porze stanowiło także niezwykłą rzecz i nawet znana twarz Anny wyglądała nienaturalnie, gdy się krzątała po kuchni w nocnym czepku. Duży kufer stał w pogotowiu w sieni, szal matki i kapelusz leżały na sofie, ona sama siedziała zmuszając się do jedzenia, lecz była tak blada i znużona bezsennością i trwogą, że dziewczętom ciężko było dotrzymać postanowienia. Małgosi mimo woli oczy napełniły się łzami. Ludka musiała nieraz chować twarz, a małe dziewczynki były tak poważne i zmieszane, jak gdyby zmartwienie było dla nich czymś nowym. Mało się odzywały. Dopiero gdy zbliżyła się chwila odjazdu i czekały na powóz, zaczęły się wszystkie zajmować matką. Jedna składała szal, druga prostowała szarfę od kapelusza, trzecia kładła kalosze, czwarta zamykała podróżny worek. Ona zaś przemówiła. Powierzam was, moje dzieci, staraniom Anny i opiece pana Lorenza. Anna jest uosobieniem wierności, a nasz dobry sąsiad będzie was strzegł jak własne córki. Nie obawiam się o was, ale pragnę, byście należycie przyjęły to strapienie. Nie martwcie się ani gryźcie po moim wyjeździe i niech wam się nie zdaje, że was może pocieszyć próżniactwo i chęć zapomnienia. Zajmujcie się jak zwykle, będzie to wielką ulgą. Ufajcie i pracujcie, a cokolwiek nastąpi, pamiętajcie, że zawsze będziecie miały ojca. Przyrzekamy ci to, mamo. Małgosiu droga, bądź roztropna, czuwaj nad siostrami, zasięgaj rad Anny i w każdym kłopocie udawaj się do pana Lorenza. Ty, Ludko, bądź cierpliwa, nie zrażaj się i unikaj nierozwagi. Pisuj do mnie często, bądź jak zawsze mężną dziewczynką, gotową nas wszystkich pocieszać i rozweselać. Elizo, ty uprzyjemniaj sobie czas muzyką i bądź wierna drobnym domowym obowiązkom. Amelka zaś niech pomaga wszystkim, o ile będzie w jej mocy, niech będzie posłuszna i siedzi bezpiecznie w domu. Usłuchamy cię, mamo, usłuchamy! Turkot nadjeżdżającego powozu przestraszył je. Wszystkie się wsłuchały. Była to bolesna chwila, lecz wytrzymały ją dobrze. Żadna się nie rozpłakała, żadna nie uciekła, nie wydała jęku, chociaż było im ciężko na sercach, gdy przesyłając pozdrowienia ojcu, przypomniały sobie, że może już ich nie odbierze. Ucałowały matkę spokojnie, przytuliły się do niej tkliwie i przesyłały rękami wesołe znaki, gdy odjeżdżała. Artur z dziadkiem przyszli ją pożegnać. Twarz pana Bruka przejawiała tyle siły, czułości i dobroci, że dziewczęta nazwały go panem Wielkie Serce. Bądźcie zdrowe, moje najdroższe. Niech nas Bóg błogosławi i ma w swej opiece, szeptała pani Marcz, całując drogie twarzyczki i pospieszyła do powozu. Gdy odjeżdżała, słońce się pokazało i spojrzawszy poza siebie spostrzegła, że błyszczy jakby na dobrą wróżbę nad gromadką stojącą przed bramą. Dzieci także to zobaczyły i z uśmiechem pozdrawiały ją rękami. Skręcając na rogu ulicy, zobaczyła cztery pogodne twarze, a za nimi jakby straż przyboczną, starego pana Lorenza, wierną Annę i przywiązanego Artura. Jak wszyscy dobrzy są dla nas, powiedziała, zwracając się do młodzieńca i znalazła świeży tego dowód w jego pełnym szacunku współczuciu. Czy mogłoby być inaczej? Odparł z tak udzielającym się śmiechem, że pani Marcz mimo woli rozjaśniła twarz. Tak więc ta długa podróż zaczęła się od dobrych wróżb, od promieni słonecznych, uśmiechów i wesołych słówek. Czuję się jak po trzęsieniu ziemi, odezwała się Ludka, gdy sąsiedzi poszli do domu na śniadanie, zostawiając je, by wypoczęły i otrzeźwiły się. Zdaje się, jakby pół domu ubyło, dodała Małgosia ze smutkiem. Eliza otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, lecz zdołała tylko wskazać stos starannie pocerowanych pończoch, które leżały na stoliku matki na dowód, że nawet w ostatnich gorączkowych chwilach były przedmiotem jej pracy i myśli. Ta drobnostka przeniknęła ich serca i pomimo mężnych postanowień upadły na duchu i rozpłakały się gorzko. Roztropna Anna pozwoliła, by ulżyły uczuciom i dopiero zauważywszy, że się atmosfera rozpogadza, przyszła na pomoc z imbryczkiem kawy. Proszę pamiętać, drogie panienki, co mama powiedziała i nie smucić się. Chodźcie wypić po filiżance kawy, a potem weźcie się do roboty, żeby być chlubą rodziny. Kawa stanowiła dla nich rzadki przysmak i Anna okazała wiele taktu, robiąc ją tego ranka. Nie mogły się oprzeć jej zaproszeniu i woni wydobywającej się z dzióbka od imbryczka. Przysunęły się do stołu, schowały chustki do nosa, a położyły przed sobą serwety i w 10 minut przyszły zupełnie do siebie. Ufajcie i pracujcie, to jest nasze hasło. Zobaczymy, która je najlepiej zapamięta. Ja pójdę do ciotki Marcz jak zwykle. Ach, będzie prawić morały, rzekła Ludka i popijała wesoło kawę, odzyskawszy humor. A ja pójdę do moich ringów, chociaż wolałabym mieć nadzór w domu. Odezwała się Małgosia, żałując, że ma tak zaczerwienione oczy. To niepotrzebne, możemy doskonale gospodarować we dwie z Elizą, powiedziała Amelka bardzo serio. Anna powie, co mamy robić i wszystko zastaniecie w porządku, dodała Eliza, biorąc zaraz szczotkę i misę do zmywania. Zdaje mi się, że niepokój jest bardzo zajmującą rzeczą, zauważyła Amelka, jedząc cukier z zamyśleniem. Dziewczęta nie mogły się powstrzymać od śmiechu i ulżyło im to, chociaż Małgosia potrząsała głową nad panienką znajdującą pociechę w słoju z cukrem. Widok jabłek smażonych w cieście zupełnie otrzeźwił Ludkę, a gdy we dwie poszły do codziennych zajęć, smutno obejrzały się na okno, gdzie zazwyczaj ukazywała się twarz matki. Nie było jej, ale Eliza zapamiętała ten mały obrządek domowy i stała, kłaniając się jak mandaryn z różową twarzyczką. Jakie to podobne do mojej Elizy, rzekła Ludka, powiewając kapeluszem z wdzięcznym wyrazem twarzy. Bądź zdrowa, Małgosiu. Mam nadzieję, że małe Kingsy nie będą cię dziś dręczyć. Nie smuć się o ojca, moja droga, dodała przy rozstaniu. A ja się spodziewam, że ciotka Marcz nie będzie gderać. Do twarzy ci z tymi włosami. Wyglądasz jak chłopiec i bardzo ci ładnie, powiedziała Małgosia, wstrzymując się od śmiechu z tej kędzierzawej głowy, która się zdawała komicznie mała na wysokich ramionach Ludki. To moja jedyna pociecha, odrzekła i dotykając kapelusza a la Artur, poszła dalej, czując się w ten wietrzny dzień jak ostrzyżona owca. Wiadomości od ojca bardzo pocieszyły dziewczęta, bo chociaż był niebezpiecznie chory, obecność najlepszej i najtkliwszej żony już przyniosła polepszenie. Pan Bruk codziennie przysyłał wiadomości, a Małgosia jako głowa rodziny upierała się, by jej przypadało prawo odczytywania depesz, które po upływie tygodnia stawały się coraz weselsze. Z początku było im wszystkim pilno pisać i grube koperty były starannie wkładane do skrzynki na listy przez którąś z sióstr bardzo przejętych waszyngtońską korespondencją. Ponieważ jedna z tych przesyłek zawierała charakterystyczne listy od całego grona, okradniemy tę wyobrażoną pocztę, aby je przeczytać. Najdroższa matko, nie zdołam wypowiedzieć, jak nas uszczęśliwił twój ostatni list. Przesłałaś tak pomyślne wiadomości, że nie mogłyśmy wstrzymać się od śmiechu i łez. Jaki też pan Bruk jest zacny i jak to szczęśliwie, że interesy pana Lorenza zatrzymają go tak długo, kiedy jest pożyteczny tobie i ojcu. Dziewczęta są dobre jak złoto. Ludwisia pomaga mi szyć i wszystko, co najtrudniejsze, chce koniecznie brać na siebie. Dręczyłaby mnie obawa, że się zapracowuje, ale wiem, że jej moralny napad niedługo potrwa. Eliza wykonuje swoje zadania regularnie jak w zegarku i nigdy nie zapomina twoich zaleceń. Martwi się o ojca i ma smutną minkę z wyjątkiem chwil spędzanych przy fortepianie. Amelka słucha mnie grzecznie i pilnie jej doglądam. Sama się czesze, uczę ją robić dziurki do guzików i cerować pończochy. Bardzo jest pilna i sądzę, że po powrocie ucieszysz się z jej postępów. Pan Lorenz czuwa nad nami po macierzyńsku jak stara kokosz, według wyrażenia Ludki. Artur jest bardzo serdeczny i przyjacielski. Oboje z Ludką podtrzymują w nas wesołość, bo czasem bywamy bardzo kwaśne i zdaje mi się, żeśmy sieroty, kiedy jesteś tak daleko. Anna jakby święta, nigdy nie łaje, nazywa mnie Miss Małgorzatą, czym dowodzi wielkiego taktu i traktuje mnie z szacunkiem. Jesteśmy zdrowe, zajęte i marzymy dzień i noc o twoim powrocie. Przekaż ojcu moje przywiązanie i ufaj mi. Zawsze twoja Małgosia. Ten list, pięknie napisany na wonnym welinie, bardzo różnił się od następnego, który został nagryzmolony na dużym arkuszu cienkiego, zagranicznego papieru, pełen kleksów i nierównych liter. Moja droga mamo! Trzykrotne pozdrowienie dla drogiego ojca. Poczciwy chłopiec z Bruka, że zaraz telegrafowałby nas zawiadomić o polepszeniu. Gdy nadszedł list, pobiegłam na poddasze, chcąc podziękować Bogu, że taki dobry dla nas, ale zdołałam tylko powtarzać ze łzami: cieszę się, cieszę się. Czy to nie zastąpiło modlitwy według reguł, kiedy miałam przepełnione serce? Miewamy bardzo przyjemne chwile i mogę ich teraz używać, bo wszyscy są tak rozpaczliwie dobrzy, że się zdaje, iż żyjemy w gniazdku synogarlic. Śmiałabyś się, widząc, jak Małgosia siedzi z macierzyńską miną na głównym miejscu przy stole. Co dzień robi się ładniejsza i czasem bywam w niej zakochana. Dzieci to zupełne archanioły, a ja... No ja jestem Ludką i nigdy nie będę czymś innym. Ach, muszę ci powiedzieć, że się prawie poróżniłam z Arturem. Odezwałam się raz szczerze o jakiejś drobnostce i obraził się. Wprawdzie miałam słuszność, ale nie należało mówić w taki sposób. Poszedł do domu z groźbą, że się nie zjawi, póki go nie przeproszę, na co odrzekłam, że to nie nastąpi, ale potem ogarnął mnie zupełny szał. Trwało to cały dzień, źle mi było i bardzo żałowałam, że ciebie nie ma. Oboje z Arturem jesteśmy tak dumni, że trudno nam się przeprosić. Myślałam, że przyjdzie, skoro miałam słuszność. Nie przyszedł jednak. W nocy przypomniały mi się słowa, które powiedziałaś do mnie, gdy Amelka wpadła do rzeki. Czytałam moją książeczkę i doznawszy stąd ulgi, postanowiłam nie dać słońcu zajść nad moim gniewem i pobiec do Artura, by mu wyznać skruchę. Spotkałam go przed bramą, idącego do mnie w tym samym celu. Ze śmiechem przeprosiliśmy się wzajemnie i znowu było nam dobrze i miło. Uściśnij ode mnie najczulej, ojca, i siebie ucałuj 12 razy od twej roztrzepanej Ludki. Pieśń z pralni. Królując nad balią, wciąż śpiewam wesoło, wyrzymam i płuczę od rana, a zawsze pogodą jaśnieje me czoło, myśl moja jak pianka mydlana. Na sznurach bieliznę rozwiewam i suszę, gdy słonko przygrzewa złociste i pragnę, by ludzkie sumienia i dusze tak były bielutkie, tak czyste. Lecz próżne marzenia, na ścieżce żywota, gdy serce od bólu nam pęka, gdy duszę ogarnia niepokój, tęsknota, niech pracą zajmuje się ręka. Przy pracy myśl smutna bez śladu ulata, a ufność w swe siły się budzi, bo praca wywalcza szacunek u świata i miłość zaskarbia u ludzi. Więc śpiewam wesoło, zajęta robotą, wesoło nad balią króluję. Ty, serce, snuć możesz marzenia nić złotą, lecz ręka niech zawsze pracuje. Droga matko, tylko tyle jest miejsca, bym przesłała pozdrowienie i kilka suszonych bratków z krzaku, który przechowałam dla ojca. Czytuję co rano, staram się być dobra cały dzień i śpiewam sobie do snu pieśnie ojca. Wszyscy są bardzo dobrzy i jesteśmy szczęśliwe, na ile to może być bez ciebie. Amelka prosi o resztę stronicy, więc muszę położyć pióro. Nie zapomniałam dać wierzchu na mankietach, co dzień nastawiam zegar i wietrzę pokoje. Ucałuj drogiemu ojcu ten policzek, który nazywa moim. Ach, wróćcie prędko do kochającej was małej Elizy. Ma chère mama. Wszystkie jesteśmy zdrowe, zawsze odrabiam lekcje, nigdy nie opieram się dziewczętom. Małgosia jest dla mnie wielką pociechą i co wieczór daje mi galaretę do herbaty, co jest bardzo dobre, bo Ludka mówi, że mnie to czyni słodką. Artur okazuje mi za mało poszanowania, bo wszakże jestem już prawie dorosła. Nazywa mnie kurczątkiem i rani moje uczucia, mówiąc bardzo prędko po francusku, gdy powiem merci albo bonjour jak Helenka King. Rękawy u mojej niebieskiej sukienki były zupełnie podarte i Małgosia wszyła nowe, ale wierzch źle wypadł i są bardziej niebieskie jak suknia. Źle mi jest, lecz nie narzekam. i cierpliwie znoszę troski, ale chciałabym, żeby Anna brała więcej krochmalu do moich fartuszków i żebym miewała co dzień pszenne placuszki. Czy można? Czy nieładnie zrobiłam ten znak zapytania? Małgosia mówi, że nie znam się na znakach pisarskich i na ortografii, martwi mnie to, ale mam tyle rzeczy do zrobienia, a nigdy nie ma końca. Adieu. Przesyłam czułe pozdrowienia dla papy, kochająca was córka Amelka Curtis March. Droga pani March, ja także dodaję kilka wierszy, by donieść, żeśmy wszystkie zdrowe. Dziewczęta są grzeczne i krzątają się bardzo. Z panny Małgorzaty robi się prawdziwie dobra gospodyni. Wszystko robi się ochoczo i dziwnie prędko. Ludka ciągle coś tłucze przez pośpiech i nad niczym się nie zastanawia, dlatego nigdy nie wiadomo, co zrobi. Prała suknię w poniedziałek, ale je nakrochmaliła przed wyrzęciem i tak zafarbowała niebieską suknię, że myślałam, iż umrę ze śmiechu. Eliza jest najlepszą w świecie istotką i stara się pomagać, a taka jest roztropna i posłuszna. Wszystkiego chciałaby się nauczyć i nad wiek dobrze kupuje na targu. Przy mojej pomocy robi także rachunki zupełnie zadziwiająco. Jesteśmy bardzo oszczędne, daję dziewczętom kawę raz na tydzień stosownie do życzenia pani i żywię je tylko prostymi i zdrowymi potrawami. Amelka trochę się gniewa, chciałaby co dzień nosić najładniejsze sukienki i jadać łakocie. Pan Artur jest żartobliwy jak zwykle i bardzo często robi zamęt w całym domu, ale rozwesela dziewczęta, więc mu pozostawiam swobodę. Stary pan przysyła mnóstwo rzeczy, jest trochę męczący, ale ma dobre chęci i nie mogę nic mówić przeciw niemu. Chleb mi wyrasta, więc tym razem będzie dosyć. Przesyłam ukłony panu March. Z uszanowaniem, Anna Malet. Pielęgniarka naczelna oddziału drugiego. Wszystko idzie dobrze na Trapahanok. Pułk w pożądanym stanie. Wydział komisyjny dobrze prowadzony. Domowa straż pod pułkownikiem Teodorem zawsze na swym posterunku. Naczelny dowódca, generał Lorenz, robi co dzień przegląd wojska. Kwatermistrz Malet utrzymuje obóz w porządku, a major Lyon odbywa straż nocną. Dobre wiadomości z Waszyngtonu zostały przyjęte wystrzałami z 24 dział, a w kwaterze głównej odbyła się wielka parada. Naczelny dowódca przesyła najserdeczniejsze życzenia, do których przyłącza się szczerze pułkownik Teodor. Droga pani, wszystkie dziewczynki są zdrowe. Od Elizy i mojego chłopca odbieram codziennie sprawozdania. Anna jest wzorową sługą i strzeże pięknej Małgosi jak smok. Cieszy mnie to, że się utrzymuje ładna pogoda. Proszę korzystać z usług Bruka i liczyć na mnie, jeżeli wydatki przekroczą szacunki. Niech mężowi pani na niczym nie zbywa. Dzięki Bogu, że powraca do zdrowia. Szczery przyjaciel i sługa James Lawrence.